Piątego tygodnia, pierwsze czytanie to kolejny fragment Księgi Rodzaju i doszliśmy do tego fragmentu, w którym opisany jest grzech pierwszych rodziców, grzech pierworodny. Symboliczne opowiadanie, które mówi o naturze relacji człowieka z Bogiem, o konsekwencjach odejścia od Boga, buntu przeciwko Bogu, konsekwencja grzechu. Ale mówi też o mechanizmie grzechu. Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Wąż jest symbolem szatana, symbolem złego ducha. Choć są też interpretacje, że wąż jest symbolem po prostu natury ludzkiej złej, natomiast niewątpliwie cała tradycja Kościoła odnosi węża do diabła, do demona, do złego ducha. On to rzekł do niewiasty, czyli wąż kusi, ale on może tylko kusić. On nie może człowieka zmusić do zła. Natomiast kusi w sposób niezwykle inteligentny. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? I to jest od razu manipulacja, bo Bóg nie powiedział, że mają nie jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. Mają nie jeść tylko z jednego drzewa. Natomiast to już jest próba takiego pokazania Boga jako kogoś niedobrego. Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotknąć, abyście nie pomarli. Jakby Bóg przestrzega przed zerwaniem owocu drzewa poznania dobra i zła, bo zerwanie tego owocu prowadzi do śmierci. Znaczy, człowiek, Adam i Ewa, czyli człowiek po prostu, zna dobro od Boga. Natomiast jeżeli zerwie ten owoc, będzie znał także zło. Ale poznać zło to znaczy uczynić zło. W ten sposób się poznaje zło, że to zło się czyni. I Bóg przestrzega, nie róbcie tego, bo za tym idzie śmierć. Bo jest relacja między złem a śmiercią. Zło sprowadza śmierć. Tutaj też błędem kobiety jest to, że w ogóle rozpoczęła ten dialog, że weszła w ten dialog, że cokolwiek odpowiadała temu wężowi. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Czyli wąż zaprzecza słowom Boga. Kłamie i mówi, że to Bóg kłamie. To jest takie charakterystyczne dla zła, że zło samo kłamie, ale oskarża dobrych o kłamstwo. Na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy. I to jest kolejne kłamstwo. I tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. No, tu nie chodzi oczywiście o to, że jak ktoś zje owoc, który gdzieś tam też w tradycji jest utożsamiany z jabłkiem, chociaż tutaj nie ma żadnej nazwy tego owocu w rzeczywistości. Jest to, powtarzamy, scena symboliczna. Tutaj błąd i grzech tej niewiasty polega na tym, że wierzy temu, który zarzuca Bogu kłamstwo. Ma do wyboru uwierzyć Bogu albo uwierzyć wężowi. Wąż zarzuca Bogu kłamstwo. To powinno być wystarczającym powodem, żeby go nie słuchać. A jednak kobieta daje się zwieść wężowi, słucha go. To jest takie charakterystyczne też dla ludzi naszych czasów, że potrafią słuchać jednocześnie i dobra, i zła, i nie widzieć sprzeczności między nimi. Ludzie, którzy uważają się za wierzących, potrafią przyjmować argumenty od ludzi, którzy sposób ewidentny negują prawdy wiary, negują konsekwencje wiary, negują moralność, która zabrania kłamstwa, zabijania, niemoralności. Żyją tak, zachowują się tak, jakby nie było sprzeczności między tymi rzeczywistościami. No i to jest błąd tej kobiety, że z jednej strony ufa Bogu, a z drugiej strony słucha węża, który zaprzecza temu, co Bóg mówi. Kobieta, która nigdy wcześniej nie przyglądała się temu drzewu, tym owocom, bo to było przez Boga zabronione, teraz, dając posłuch wężowi, przygląda się i stwierdza, że zerwanie owocu jest czymś atrakcyjnym, że zło jest atrakcyjne. Zrywa owoc i natychmiast daje go swojemu mężowi. To jest też prawda o ludzkiej naturze, która, kiedy człowiek zrobi coś złego, natychmiast chce wciągnąć do tego zła innych, jakby żeby być w jakiejś takiej solidarności zła, żeby nie być samemu jednemu, który uczynił coś złego. A mężczyzna, który być może nie dałby się sam zwieść wężowi, daje się zwieść kobiecie, a po spożyciu owocu nie stają się jak Bóg, jakim obiecał wąż, tylko zaczynają widzieć konsekwencje zła, zaczynają się siebie wstydzić, robią sobie opaski i zaczynają się chować przed Bogiem. To też jest takie charakterystyczne doświadczenie dla człowieka, który zgrzeszył. Chowa się przed Bogiem, przestaje się modlić, bardzo często rezygnuje z wiary, rezygnuje z sakramentów, szuka pretekstów do tego, żeby wiara okazała się czymś dla niego nieważnym, szuka zgorszeń w Kościele, szuka tego, żeby uzasadnić sobie swój wybór zła. No więc to wszystko jest już opisane właśnie w pierwszej księdze Starego Testamentu, w pierwszej księdze Biblii. Ale Bóg kroczy przez ogród, bo szuka tego człowieka, który oddalił się od Niego. I dlatego psalm, który towarzyszy temu czytaniu, mówi o szczęściu człowieka, któremu nieprawość została odpuszczona, grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje win. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to kolejny fragment Ewangelii Świętego Marka, w którym Jezus jest w okolicach Tyru i Sydonu, czyli w kraju pogańskim. Przyprowadzają mu głuchoniemego. Jezus bierze go na bok, z dala od tłumu. Jezus unika popularności. Jezus, znaki, Jezus, który czyni, są znakami mocy Bożej, nie są szukaniem popularności. Wkłada palce w jego uszy, a śliną dotyka mu języka. Istotą choroby głuchoniemego jest to, że nie słyszy słowa Bożego i nie może ustami chwalić Boga. Więc kiedy Jezus otworzy mu uszy, usłyszy w końcu słowo. I dlatego właśnie Jezus śliną uzdrawia język głuchoniemego. Śliną, czyli tym, co wychodzi z ust Jezusa. To, co wychodzi z ust Jezusa, uzdrawia. Tym, co wychodzi z ust Jezusa, w rzeczywistości nie jest ślina, tylko Jego Słowo. On jest Słowem Boga. Słowo Boga uzdrawia. I kiedy Słowo Boga go uzdrowi, bo on usłyszy, będzie mógł swoim językiem chwalić Boga. Jezus, wypowiadając słowo Effata, słowo, które egzegeci uważają za jedno z niewielu, których dokładnie wiemy, że właśnie to słowo Jezus wypowiedział. To nie jest żadne tłumaczenie z aramejskiego na grecki, z greckiego na nasze języki, tylko to jest oryginalne słowo, które Jezus na pewno powiedział i ono mówi właśnie otwórz się, to znaczy nie tylko niech się otworzą Twoje uszy, nie tylko niech się rozwiąże Twój język, ale Twoja dusza niech się otworzy na słowo. I ten gest był kiedyś wykorzystywany także w sakramencie Chrztu Świętego. Dotykano uszu, żeby człowiek mógł wsłuchać się w słowo i wyznać językiem wiarę w Boga. I dzisiaj, kiedy Słyszymy to Słowo Boże, właśnie słyszymy tą historię grzechu pierwszych rodziców, kiedy widzimy, jak jesteśmy przez nasz własny grzech schowani przed Bogiem. Przychodzi do nas Jezus, żeby znowu swoim słowem dotknąć naszych uszu i żeby powiedzieć: otwórz się, to znaczy przestań się chować przed Bogiem, otwórz się na Jego miłosierdzie, wyznaj to miłosierdzie swoimi ustami. Nie bądź więcej głuchy, nie bądź więcej niemy. Niech Twoje serce chwali Boga w odpowiedzi na tak wielką łaskę, na tak wielkie miłosierdzie, które do Ciebie przychodzi.